uśmiechem na twarzy.
To jedno z opowiadań babuni dla kochanych wnucząt, które na podstawie książki Berty Szuman po polsku napisała Antonina Domańska. W rozmowie babci z dziećmi pojawią się zwierzęta, ale całość dotyczy czegoś zupełnie innego. Rodzice Staszka, Julci, Hani i Janka mieszkają w pewnym większym mieście gubernialnym na północ od Warszawy. Nazwać tego miasta po imieniu nie mogę. Julcia mnie o to prosiła. Obawia się, by znajome jej dziewczynki nie domyśliły się, czytając, o kim tu mowa w tej książeczce. A nie wszystko, co napisze, świadczyć będzie chwalebnie o Julci i jej rodzeństwie. Choć więcej świadczyć będzie jak najlepiej. Otóż Staś od jesieni zaczął już chodzić do gimnazjum, Julcia uczy się w domu, a dwoje młodszych nie przezwyciężyło jeszcze trudności abecadła. Są to dzieci poczciwe i grzeczne, ale daleko im do doskonałości, mają różne wady. Często coś zbroją, mama gniewać się musi, nieraz nawet ukarać. I gdyby nie babcia... Jest więc babcia? Jest. Dobra, kochana, najdroższa babunia. Mieszka w tym samym domu, tylko na dole, bo jej stare, zmęczone nogi nie lubią już schodów. Gdyby nie babcia, powtarzam, kary za przestępstwa bywałyby cięższe, a rozmaite biedy i utrapienia dawałyby się dzieciom bardziej we znaki. Ale ponieważ jest babcia, to jest się przed kim użalić. Jest u kogo ratunku szukać w kłopocie. Jest orędowniczka, co razem z winowajcą o przebaczenie mamę poprosi. Jest pocieszycielka w smutku, przyjaciółka w każdej potrzebie. No, jednym słowem, jest babunia, co kocha i pieści. Nawet mama czasem narzeka, że babcia to psuje wnuczęta. Ale to chyba tak się tylko mamie zdaje, bo odkąd babunia do miasta przyjechała, dzieci są daleko grzeczniejsze. Musi więc ta babcia mieć jakieś bardzo skuteczne, tajemnicze lekarstwo, jakieś krople albo pigułki na grzeczność. W każdym razie to pewne, że dzieci co dzień po obiedzie, gdy tylko babcia się przedrzemie, zbiegają do jej mieszkania i siedzą sobie z nią razem godzinkę albo i dłużej. Czasem, gdy piękna pogoda, wychodzą z babunią na przechadzkę. Czasem znów babcia zjawia się z rana na górze, gdy święto lub rekreacje i wszystkie wnuczki są w domu. Wtedy zasiada w dziecinnym pokoju, słucha skarg, sądzi procesy, godzi poróżnionych, układa projekty wycieczek, proszonych podwieczorków i tym podobnych. Mama i tatuś nie mieszają się do tych interesów. Co babcia każe, jak zawyrokuje, jakiej prośby wysłucha, to święte. I rodzice zawsze i chętnie godzą się na wszystko. Ciekawiście pewno, jakie jest to lekarstwo babuni. Pójdźmy po cichutku do jej pokoju. Staś, Julcia, Hania i Janek właśnie tylko co tam wbiegli. Babuniu, babunciu, Hania wydarła mi z rąk konika i poszarpała mu uprząż na kawałki. Bo Janek złamał umyślnie nóżkę mojej lalce i jeszcze ją gdzieś zapodział. A Julcia poplamiła mi atlamentem książkę z oblaskami.
Boś mnie uderzył, szkaradniku. Widzi babcia, jaką mam rękę czerwoną?
Nawet za włosy mnie targał.
Wszystkie dzieci cisną się do krzesła babuni i z płaczem przekrzykują się nawzajem, aż trudno zrozumieć, o co im chodzi. Ale babunia ma radę na wszystko. Bierze Hanię na kolana, przytula ją do siebie, potem wskazuje dzieciom małe krzesełka, a gdy na wpół uspokojone usiadły już naprzeciw niej, tak się odzywa. Posłuchajcie, opowiem wam historyjkę. Miałam przed laty śliczną koteczkę, Murmusię. Futerko jej w czarne i popielate pręgi połyskiwało jedwabiście. Z przodu miała niby kamizeleczkę białą i także białe łapki. Taka była grzeczna i milutka. Tak nikomu nie zawadzała, że wolno jej było po całych dniach przebywać w pokoju. Pewnego ranka stanęła przede mną z maleńkim kociątkiem w pyszczku. Złożyła je na dywanie i wybiegła. Potem przyniosła drugie. Znowu je zostawiła pod moją opieką, po czym wyskoczyła raz jeszcze za drzwi i wróciła z trzecim kociątkiem. Opierała się o mnie pieszczotliwie, mrucząc i patrząc mi w oczy. Wyraźnie prosiła w ten sposób o gościnność dla swoich dzieci. Jedno z nich, czarniutkie jak węgiel, nazwaliśmy Murzynkiem, drugie, podobne do matki, Tygrysem, a trzecią koteczkę, białą jak mleko, ochrzciłam imieniem Śnieżki. Wyszukałam w śpiżarni płaski, okrągły koszyk. Kazałam go wysłać słomą i siadem i postawić w garderobie, na starej sofie, żeby dzieci mogły często zaglądać do tych małych kociątek i bawić się z nimi. Stara kotka zrozumiała od razu, o co chodzi. Z wielkim zadowoleniem wprowadziła się z dziećmi do nowego mieszkania. Ułożyła swój drobiazg jak najwygodniej, sama zaś, zwinięta w kłębek, pomrukiwała wesoło, myjąc starannie języczkiem maleństwa. W ogóle była bardzo kochającą mamą. Rzadko i tylko na krótki czas opuszczała swoje gniazdko. Zawsze wracała doń z pośpiechem, jakby z obawą, czy, broń Boże, nie stało się jej dzieciom coś złego. Wszyscy w domu zachwycaliśmy się tą poczciwą koteczką. Minął może tydzień od przybycia małej kociej rodziny, a tu jednego dnia przychodzi do mnie sąsiad i dobry znajomy, pan Dąbrowski, niosąc na rękach małego szczeniaka, jeszcze ślepego. Desperacja. Matka zginęła na polowaniu w walce z lisem. Zostało czworo maleńkich psiątek. Troje słabszych dnia nawet nie przeżyło. Zostało tylko to jedno, które ledwie oddychało. Było głodne, zziębnięte, całe drżące. Znając mnie jako wielką przyjaciółkę zwierząt, pan Dąbrowski przyniósł mi biedną sierotę i prosił o litość i ratunek. Co tu robić? Nie ma innego sposobu, tylko spróbować, czy kotka nie przyjmie czwartego dziecka. Zaniosłam szczenie do kosza. Spostrzegłszy nieproszonego gościa, Murmusia zerwała się jak oparzona. Zamiałczała przeraźliwie, wyskoczyła z gniazda i wygiąwszy grzbiet w kabłąk, parsknęła parę razy ze złością na biedne i niewinne szczeniątko. Wzięłam ją na ręce. Zaczęłam głaskać, uspokajać, przemawiać do niej pieszczotliwie, a wreszcie, gdy trochę ochłonęła z gniewu, posadziłam ją ostrożnie w koszu, nie przestając drapać po główce i powtarzać, że jest moją śliczną, kochaną kiciusią. Dała się wreszcie ułagodzić. Wtedy wsunęłam delikatnie sierotkę między jej własne dzieci i przytuliłam do niej. Nie opierała się. Na znak dobrego humoru zaczęła nawet po swojemu mamrotać. Pozostałam przy niej z kwadrans, a widząc, że pieskowi nie grozi już żadne niebezpieczeństwo, poszłam do siebie. Przez pierwszych parę dni zaglądałam często do garderoby, żeby zobaczyć, co się dzieje z moim protegowanym. Z radością przekonywałam się, że mu się bardzo dobrze powodzi. Kotka pomyślała sobie zapewne, że i to czwarte maleńkie stworzątko, chociaż odmienne od trojga starszych, jest także jej własnym dzieckiem i pokochała je na równi z tamtymi. A mały piesek przywiązał się szczerze do swojej przybranej rodziny. Dokazywał w najlepsze z Murzynkiem i Tygrysem. Sypiał pod bokiem Murmusi, łapka w łapkę ze Śnieżką. Cośmy się nieraz naśmiali, patrząc na ich harce. Cała banda wyskakiwała z kosza, Przewracała koziołki po sofie, skąd spadało to jedno, to drugie na podłogę. Ale wdrapywały się na powrót do kosza i rozpoczynały się nowe gonitwy, piski i podskoki. Piesek, ciężki, gruby, nie umiał się tak zgrabnie uwijać jak kocięta. Najczęściej spadał jak klocek z sofy na podłogę, a nie mogąc wskoczyć na powrót, skomlał żałośnie. Wtedy mama kotka brała go delikatnie ząbkami za kark i zanosiła do kosza. Po paru tygodniach jednak tak urósł i zciężał, że kotka nie mogła mu już dać rady. Wtedy przychodziła do mnie. Krótkim miałknięciem dawała do zrozumienia, że ma jakąś prośbę. Szłam za nią i widząc biednego utrapieńca z rozłożonymi płasko na podłodze łapkami, wkładałam go do gniazda. Nazwaliśmy go dla tej jego ociężałości i niedźwiedzich ruchów niezdarkiem. Tygodnie mijały, kocięta rosły. Niezdarek rósł także i cała czwórka kochała się jak prawdziwe rodzeństwo. Przy jedzeniu piesek rzucał się do miski żarłocznie, a kociątka nie tylko mu tego nie broniły, ale jeszcze czekały cierpliwie, aż się nasyci. I dopiero potem zjadały to, co on zostawił. Ale niech no by się jakiś obcy pies ośmielił zbliżyć do nich. Cała trójka chowała się wtedy z trwogą za braciszka, a dzielny niezdarek szczekał zuchwale i pokazywał nieprzyjacielowi ostre ząbki. Babunia umilkła, spojrzała na wnuczęta i pokiwała głową, a po chwili dodała. Cały świat powiada, że pies z kotem znieść się nie mogą, a przecież gdy przypadkowo chowały się od dzieciństwa razem, gdy miały jedną matkę, zapomniały o wrodzonej nienawiści i pokochały się serdecznie. I cóż wy na to? Czy dacie się zawstydzić małym, głupim zwierzątkom? Czy nigdy nie pomyślicie, jak smutno rodzicom patrzeć na waszą niezgodę? Dzieci spuściły główki i oczy ku ziemi. Pierwszy zerwał się z krzesła Janek. Wyciągnął lalkę Hani zza szafy i oddał ją siostrzyczce. Widząc to, Staś wyjął z kieszeni jabłko i ofiarował je na przeprosiny Julci. Julcia pocałowała Stasia, Hania Janka i wszyscy czworo rzucili się do babuni, składając przed nią uroczyste przyrzeczenie poprawy. Wierzę w wasze dobre chęci i szczerą wolę, rzekła babunia, ale czasem tak trudno dotrzymać słowa, czasem można się zapomnieć. Na wszelki wypadek zatem ułóżmy sobie hasło. Gdybym kiedy spostrzegła, że coś waszej zgodzie i miłości zagraża, powiem tylko dwa słowa. Pies i kot, dobrze? Babuncia nigdy tych brzydkich słów nie powie. Zobaczymy. Po opowiadaniu babuni napisanym dla kochanych wnucząt, opowiadanie o babuni, opowiadanie dla dorosłych. Jego autorem jest Antoni Lange, jeden z prekursorów polskiej literatury fantastyczno-naukowej. Żył w latach 1862-1929. Babunia pochodzi z tomu jego opowiadań, który ukazał się w roku 1912, a zatytułowany był W czwartym wymiarze. W Twoim radiu babunia została podzielona na dwie części. Druga znajdzie się po przerwie na reklamy. Babunia. Pierwsza połowa października była owego roku tak ciepła, że w naszym ogrodzie wszystkie niemal drzewa, jabłonki, wiśnie, kasztany, bzy, Od strony południowej, wystawionej na mocniejsze działanie słońca, zajaśniały drobnymi liśćmi żywej, świeżej, jaskrawo-zielonej barwy i pokryły się nowym, młodocianym, białoróżowym kwieciem. Raz jeszcze zakwitły sasanki, konwalie, prymulki i niezabudki, a w ptaszarni słychać było niby na wiosnę gęganie gęsi, gdakanie kur i kwakanie kaczek złudzonych żarem październikowych promieni, co w nich budził niby nowowiosenne tęsknoty miłosne. Oglądaliśmy te cuda podnieceni szczególnym fenomenem i nie tyle dziwiły nas nasze własne kostiumy letnie o tak późnej porze, ile ta nowa wiosna. To odrodzenie świata roślinnego, ten rozkwit młodocianych kwiatów w październiku. Byliśmy tak wzruszeni tym widokiem, że zamilkliśmy zupełnie i tylko moja żona, osoba zawsze przytomna, czuwała nad inną kategorią zjawisk. Oczy jej były utkwione raczej w stronę werandy naszego domu niż w stronę cudów natury. W pewnej chwili powiedziała: proszę państwa, na czarną kawę. Jakoż posłuszni temu głosowi, mechanicznie ruszyliśmy ku werandzie, gdzie już na stolikach porozstawiano przybory do poobiedniej czarnej kawy. Sąsiad nasz, pan Felix, który lubił aluzje polityczne, powiedział wówczas: to wszystko robota księcia Światopełka Mirskiego. Powywracał kalendarz do góry nogami. Z jesieni zrobił wiosnę i z tego, broń Boże, wyjdzie jakaś bolesna konstytucja. Zasiedliśmy dokoła paru stolików na werandzie, a moja żona z panią Elżbietą zaczęły rozlewać kawę w filiżanki. Jedna z pań, która już nieco zbliżała się do czterdziestki, z melancholią patrząc na białą pianę powstającą w kawie stopniającego cukru, mówiła jakby do siebie: gdyby to w życiu człowieka choćby na chwilę powtórzyć się mogła taka druga kwiecista wiosna. Ale pani Emilia, mniej więcej tych samych lat osoba, zaprotestowała: o, ale nie z jednej strony tylko, jak na tych jabłonkach. Tyle mi nie wystarczy. Chciałabym się odmłodzić w całości i to naraz, z dziś na jutro w pełni. Wczoraj lat 60, jutro 20. Nie, 18. Co też tym kobietom do głowy przychodzi, rzekł mąż pani Emilii. To naruszałoby przecież logikę i ekonomię natury. A cóż mnie obchodzi logika natury? Powiedz, logika w ogóle, odparł ze śmiechem mąż Emilii, przyzwyczajony do fantastyczności swojej połowicy. Stoję po stronie pani Emilii, zauważył dr M., który z sąsiedniego miasta czasami przyjeżdżał do nas na winta. Nie idzie mi tu oczywiście o walkę z logiką. Chwała Bogu, zawołał jeden z panów. Kochany doktorze, jesteś znakomitym lekarzem, ale też lubisz rzeczy ekscentryczne i w średnich wiekach na pewno byłbyś sławnym czarownikiem. Bardzo bym pragnął. Marzeniem moim byłoby to samo, nad czym pracowali alchemicy. Eliksir młodości. Zapewne usłyszę znów ten sam zarzut, że się to nie zgadza z ekonomią natury. Ale na to odpowiem, czyliż my znamy całkowicie logikę i ekonomię natury, jej zamiary, jej istotę, możliwości? Zapewne codziennie doświadczenie uczy nas, że człowiek mniej więcej w 60-80 roku życia umiera jako starzec. Ale nie zdaje mi się to warunkiem koniecznym. Rozmaite mogłyby być sposoby rodzenia się, umierania i odradzania. Może są planety, na których istota ludzka trwała w długoletniej młodości i zagasa w pełni uśmiechów i rozkoszy. Może są światy, na których człowiek doszedłszy do pewnego wieku na nowo się odmładza, jak to widzimy u roślin. I na Ziemi człowiek niekoniecznie musiał umierać tak wcześnie, jak to dziś widzimy. Niekoniecznie w stanie takiego kalectwa i choroby, jak to dziś widzimy. Dawne podania mówią nam o ludziach, co żyli po kilkaset lat, otoczeni kołem pra-prawnuków i pra-pra-pra-wnuków. Na wyspach Polinezji istnieje piękna legenda o pochodzeniu śmierci. Dawniej ludzie wcale nie umierali, ale doszedłszy do lat 50, na nowo odzyskiwali młodość i znów się rozwijali do kresu i znów się odmładzali ad infinitum. Obóż zdarzyło się, że pewna kobieta, odmłodzona w ten sposób, chciała czule powitać swego syna, ale ten jej powiedział: ty nie jesteś moją matką. Moja matka była to siwa, czcigodna staruszka, a ty jesteś młodą dziewczyną. Wówczas owa niepoznana matka w żałości zawołała: Boże, raczej niech będę stara jak przedtem, niż żeby mnie mój syn miał nie poznać. I natychmiast Bóg ją wysłuchał i na nowo była starą kobietą jak przedtem, a syn w radości ucałował jej ręce i nogi. I od tego czasu ludzie przestali się odradzać i zaczęli umierać. Jaka to szkoda, westchnęła mimowolnie pani Emilia, patrząc na kwieciem obsypany ogród. Istotnie, można by powiedzieć, że tym razem miłość macierzyńska źle się zasłużyła ludzkości. Zdaje się jednak, że nie wszystkie osobniki podległy tej klątwie. Bywa mianowicie u niektórych osób, że te w bardzo późnym wieku odzyskują całkowitą młodzieńczość. Niepodobna wyjaśnić, w jakich warunkach odrodzenie to następuje, gdyż medycyna, która skrzętnie notuje takie wypadki, zna ich dotychczas bardzo niewiele i nic określonego powiedzieć o nich nie może. Po prostu konstatuje fakt i zaznacza jego objawy. Zdarzyło się, że byłem świadkiem jednego z tych niezmiernie rzadkich u ludzi faktów. Szczegółowo też opisałem go w rocznikach Akademii Paryskiej. Dodałem nadto fotografie, które przy okazji Państwu pokażę. Otóż za moich młodych lat, jako student drugiego roku medycyny, bywałem u Stankiewiczów w Podobłoczu, w okolicach Płocka. Przyjaźniłem się tam z Janem Kowalskim, który mieszkał w sąsiedztwie. Kochał się w pannie Zofii Stankiewiczównie, dzisiejszej swojej żonie, ja zaś kochałem jego siostrę. Ale nie ożeniłem się z nią, gdyż wykazałem najosobliwszą niestałość wobec pani Jadwigi. Niewątpliwie pani Jadwiga była na mnie słusznie obrażona, ale stanąłem wobec tak wyjątkowego przypadku miłości od pierwszego wejrzenia, że czuję się zgoła niewinny. Nie będę opisywał domu Stankiewiczów, gdyż w tej chwili istnieje dla mnie tylko jedna osoba, mianowicie pani starsza, babka właściciela Podobłocza, którą wszyscy nazywali babunią, choć w istocie była prababką. Miała ona lat 91, to znaczy 13 razy po 7. Podkreślam to, gdyż muszę tu przypomnieć, że organizm ludzki co 7 lat całkowicie się odnawia. Wszystkie jego komórki odradzają się jak nowe rośliny. Oczywiście im wiek późniejszy, tym bardziej charakter komórek jest inny. U kobiety najpiękniejsze lata są 3 razy 7, 4 razy 7, 5 razy 7, to jest 21, 28 i 35 lat. Potem następuje jakby rozwój wsteczny. Mikroby niszczące organizm mnożą się kosztem mikrobów użytecznych. Oczywiście wiek 13 razy 7 jest tak daleki, że o jakimś odnowieniu realnym mowy być nie może. Jednakże jest to pewien określony komplet organizmów, tak bliski śmierci, że już przez to samo może się stać podatnym do zmartwychwstania. Granica śmierci a życia jest i na wieki pozostanie dla nas tajemnicą. Tu jednak stoimy wobec faktu prawdziwego zmartwychwstania, które się ujawniło, zanim jeszcze śmierć dokonała swego dzieła. Ale nie uprzedzajmy wypadków. W końcu roku 1890 na wakacje Bożego Narodzenia przyjechałem z Jankiem do Podobłocza, gdzie nieraz mi się zdarzyło studium lekarskie, wprost niesłychane. A potem znów nie mniej niesłychana czekała na mnie przygoda. Właśnie kiedym przybył do Podobłocza, doktor Koryntius, mój poprzednik w Zatoczynie, od 2 dni już tu siedział, czuwając nad chorą babunią. Ucieszył się bardzo na mój widok, gdyż pomoc, nawet tylko początkującego medyka, była mu bardzo użyteczna. Moment był tragiczny. Wszyscy oczekiwali katastrofy. Babunia była śmiertelnie chora. Całymi godzinami leżała uśpiona i nieprzytomna, zupełnie zesztywniała, po czym budziła się w konwulsjach. Doktor Koryntius nie był w stanie określić choroby. Z początku sądził, że to drętwica, ale znów epileptyczne drgania chorej przeczyły temu przypuszczeniu. Już 3 dzień mijał od chwili, gdy babunię trzeba było położyć do łóżka. Było jej wciąż niby to gorzej, niby to lepiej. W ogóle stan dziwnie nieokreślony. Niepodobna było oznaczyć, w jakim organie skoncentrowana jest energia choroby. Już zdawało się, że to serce, już płuca, już że przepona brzuszna jest zaatakowana, gdy oto nazajutrz straszny ból dziąseł albo głowy, albo znowu cierpienie nerwu ocznego. To zbijało nas z drogi. Staruszek doktor chwilami pytał mnie niespokojnie: i cóż o tym myślicie, pani kolego? Babunia nigdy w życiu nie chorowała. Było to wcielenie zdrowia, siły, równowagi ducha, spokoju psychicznego, który panuje nad ciałem, i oto naraz. Prawdę mówiąc, nic nie myślałem. Ponieważ zajmowałem się wówczas tajemnicą śmierci, śledziłem bacznie przejawy umierania, gdyż nie oczekiwałem na nic innego, jak na ostateczny rozkład tego egzemplarza ludzkiego. Babunia zresztą, choć tak chora, mało co zmieniła się na twarzy. Spod niebieskiej kołdry wyglądała na białych poduszkach jej sympatyczna głowa, która do ostatka zachowała wielką czystość i szlachetność rysów, choć policzki miała pomarszczone. Poeta wyraziłby się, że zachowała niezatarte ślady piękności. Ja tego nie powiem, jako że nad łóżkiem babuni na ścianie wisiał w stare, okrągłe ramy oprawny portret jej z czasów, gdy miała lat 19. Był to portret cudnej dziewicy w kostiumie z epoki księstwa warszawskiego. Nieznanego nazwiska, ale dobry malarz odtworzył jej bystre, ciemno-błękitne oko, żywe i przenikające. Usta jak wiśnie, w czarodziejski uśmiech zaklęte, i bujne, złote, w całym znaczeniu tego słowa złote, włosy, spięte bloki. Z obrazu tego patrzyło na cię zjawisko nadziemskie, marzenie przedziwne, które jedną chwilę trwało na ziemi i minęło na wieki. Jednakże widok ten i wyobrażenie tej istoty jako żywej miało w sobie coś rozrzewniającego. Dziś babunia była prawie bezzębna. Głowę jej pokrywały kępki siwych, krótkich włosów. Oczy, półzagasłe, patrzyły na świat dobrotliwie, ale jakby czekając z rezygnacją wyroku losów. Uśmiech tylko pozostał zawsze miły i słodki, choć nie ten sam, co na portrecie. Tam był uśmiech nadziei, tu zaś pożegnania. Babunia była osobą wzrostu drobnego. Trzymała się zawsze prosto, gdyż sił żywotnych miała wiele i dopiero od kilku lat zarzuciła konną jazdę, w której niegdyś była mistrzynią. Nigdy, chyba że w dzieciństwie, nie chorowała. To też nie dziw, że jej choroba wywołała ogólne przerażenie, zwłaszcza że babcia była przez wszystkich kochana.
Zapraszamy do reklamy.